Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Dobra Zmiana. Ja nazywam się Leszek Cibor, jestem prowadzącym kanał na YouTube Przeciętny Człowiek w świecie nieprzeciętnych idei. A podcast Dobra Zmiana jest dla wszystkich, którzy przechodzą w życiu zmianę, planują zmianę i chcą ją zrobić z poszanowaniem współczesnej psychologii, no i dobrych praktyk. Dzisiaj pomówimy sobie o pracy, pomówimy sobie o prawdach na temat pracy, o rzeczach, które powiedziałbym sobie młodszemu o 15 lat. Gdybym był 15 lat młodszy i usłyszał te rzeczy, to bardzo byłbym sobie wdzięczny. Oczywiście usłyszał i zastosował, a to nie zawsze jest możliwe, bo 15 lat temu być może, jak niektórzy z was, ja byłem bardzo arogancki, bardzo zrozumiały, wiedziałem wszystko, a nic mi nie wychodziło. Dlaczego? No między innymi właśnie poruszymy te tematy. No to co? Lecimy. Tych 8 prawd o pracy zacznę od takiej truizmu. Te główne punkty może będą brzmiały trochę jak truizmy, ale gdy zejdziemy do detali, to zobaczysz, że wszystko to ma sens i składa się w logiczną całość. Pierwsza prawda, którą bardzo chętnie powiedziałbym sobie 15 lat młodszemu, nie wszystko jest dla wszystkich. I właśnie, to może wydać się oczywiste. Nie każdy nadaje się do wszystkiego i to najlepiej widać na fizycznych warunkach. No, nie mając 2 metrów wzrostu, ciężko jest zostać dobrym siatkarzem czy dobrym zawodnikiem w koszykówkę. Znaczy, na pewno jest dużo trudniej z tym, tak samo mając nadwagę i tak dalej. Fizyczne predyspozycje są bardzo jasne do zdefiniowania i do udowodnienia, że nie wszystko jest dla wszystkich. No ale właśnie, po pierwsze, gdy już siedzimy przy komputerze, no to każdy, prawie każdy potrafi pisać na klawiaturze. Prawie każdy uczy się podstawowych umiejętności językowych, więc jeśli mamy pracować przed komputerem, no to już zaczyna się to robić bardziej zniuansowane, bo jak odkryć, co jest dla mnie, a co dla mnie nie jest? Przede wszystkim trzeba mieć jakieś kryteria oceny, co dla mnie jest takiego istotnego. I to pierwsze kryterium dla mnie to jest takie poczucie flow. Poczucie flow to jest w momencie, gdy pracujemy 15-20 minut nad czymś i kompletnie znikamy. Ale znikamy do tego stopnia, że jesteśmy w stanie robić to cały czas. Jeśli nikt nam nie przerwie, albo jeśli głód nas nie uderzy, no to w tym momencie możemy to robić przez 8 godzin. Skończymy, możemy być wtedy wycieńczeni, zmęczeni, ale niekoniecznie. Natomiast chodzi o to, że po tym flow czujemy pewną satysfakcję, spełnienie. Po tym etapie pracy czujemy, że faktycznie zrobiliśmy coś wartościowego. Ale to jest tylko jedno kryterium. Bo drugie kryterium to jest to świadomość, co tak naprawdę mnie kręci, co tak naprawdę lubię. Ja wiem, że poruszam się teraz na takich miękkich terminach, na takich miękkich pojęciach, co to znaczy lubić coś robić. No, ja mogę lubić naprawdę wiele rzeczy robić, masę rzeczy, więc najpierw wyjdźmy od kryterium, czego nie cierpię. I to jesteśmy w stanie dużo łatwiej zdefiniować, czego nie cierpimy i zdecydowanie unikać tych działań. I teraz jest taka ogólna zasada do rzeczy, które lubimy i rzeczy, których nie cierpimy, nie wydumamy tego z fotela. To znaczy możemy mieć jakieś aspiracje życiowe, na przykład, nie wiem, powiem, nigdy nie będę śmieciarzem albo nigdy nie będę księdzem, bo mam jakieś tam etyczne, religijne wątpliwości. Okej, to może te rzeczy gdzieś tam sobie z fotela wydumasz, natomiast tak naprawdę musisz rzeczy sprawdzić. I taką świetną strategią, kiedy masz lat 17, kiedy masz lat 22, kiedy jesteś na studiach, kiedy jesteś w szkole, kiedy jesteś na tym początkowym etapie wchodzenia na rynek, jest testowanie wielu różnych inicjatyw, wielu różnych działań, próbowanie jedzenia, że tak powiem, z wielu pieców, jak to się mówi. I tutaj nie mogę się nigdy narekomendować wolontaryjnej pracy przy organizacji różnych wydarzeń, na przykład lokalnych TEDxów, zapisywania się do różnych fundacji, próbowania różnych funkcji. W organizacjach pozarządowych to jest o tyle ciekawe, że możesz przetestować, można bardzo szybko awansować do zarządzania jakimś fajnym projektem, z fajnym budżetem. Oczywiście nie zarabiasz wtedy pieniędzy, to jest jasne. Nie robisz wtedy kariery biznesowej, ale testujesz się w różnych środowiskach, w różnych modelach współpracy z ludźmi, w różnych modelach pracy. W jednym projekcie z jakąś fundacją będziesz pisał pisma, będziesz odpowiadał, będziesz prowadził jakiś projekt, nie wiem, zdobywał fundusze, próbował współpracować z miastem. W innym stowarzyszeniu zorganizujecie lokalny TEDx i będziesz, nie wiem, odpowiedzialny za jakąś część albo za główne wydarzenie, albo będziesz konferansjerem. Pójdziesz do innej organizacji typu Toastmasters, to przygotujesz na przykład event urodziny klubu i też musisz współpracować z ludźmi. Jakby przetestujesz się w różnych miejscach, szybko awansujesz, no i dowiesz się w tym wszystkim na pewno lepiej, co cię kręci i na pewno lepiej, czego nienawidzisz. Ale to jest bardzo ważne, że trzeba to robić świadomie, bo ja do tego dojdę. Natomiast też pchanie się do organizacji pozarządowych, bo lubię, bo fajnie jest ludziom pomagać, to nie jest edukacyjne. Ty musisz świadomie szukać swojej ścieżki, czyli świadomie analizować, co się wydarzyło, co mi się podobało, co mi się nie podobało, czego chcę więcej, czego chcę mniej. Zadawać sobie te pytania regularnie. Czyli pierwszy kryterium to jest stan flow, drugie kryterium to jest świadomość, czego nie lubię i świadomość, co mnie tak naprawdę kręci. Natomiast te dwie rzeczy sumuje druga zasada, druga prawda na temat pracy. Rób więcej tego, co lubisz, mniej czego nie lubisz. Okej, znowu może się wydać jako truizm, ale często jest tak, że nawet jeśli robimy rzeczy, które lubimy, to w całym tym pakiecie zawodowym niestety przychodzą rzeczy, których nie lubimy. Żeby ci to zobrazować. Ja na przykład uwielbiam przemawiać. Razem z całą strukturą przemawiania, czy na przykład formułą, którą sobie wybrałem pracy, jaką jest pisanie scenariuszy i czytanie tychże scenariuszy do animacji. Czy to, co teraz robię, na przykład mówienie do podcastu. Ja musiałem to wszystko przygotować, czyli ja musiałem coś napisać. Musiałem polubić pisanie w trakcie tego. I okej, to jest jeszcze coś, co lubię, co promieniuje od mojej głównej pasji. Ale są też rzeczy, których po prostu nie cierpię. Załatwianie dokumentów, kontaktowanie się z księgową, wyliczanie podatków. Już nam nie mówię płacenie, ale pilnowanie tego, żeby to wszystko było w miarę w porządku. Przypilnowanie, żeby wszystkie aspekty prawne różnych umów, które podpisuję z różnymi firmami, czy podpisuje nasza firma z firmami, żeby to wszystko było okej. I ja tych rzeczy nie lubię. Ale to jest. To jest, że tak powiem, wpisane w tą strukturę, żeby robić rzeczy, które lubię. Muszę też przedrzeć się przez rzeczy, które nie są dla mnie preferowalne. Natomiast idzie za tym też inna zasada. Nie wszystko, co warto robić, się opłaca, a nie wszystko, co się opłaca, warto robić. Często jest tak, że potrafimy się wypalić w pracy zarabiając 10 tysięcy złotych, czy 8 tysięcy złotych, czy w mniejszym mieście wysoko opłacany menadżer będzie zarabiał 8 tysięcy złotych. W dużym mieście wysoko opłacany menadżer będzie zarabiał 20 tysięcy złotych. W obu tych przypadkach ta osoba może się wypalić. Mamy pewien próg szczęścia finansowego. W przypadku Polski szacuje się, że jest to trzykrotność średniej krajowej. W momencie, gdy ktoś zarabia trzykrotność średniej krajowej, osiąga pewne szczytowe szczęście, szczytowe poczucie szczęścia i dorzucając do tej całej puli dowolną ilość gotówki, tak naprawdę to szczęście rośnie marginalnie, rośnie naprawdę niezauważalnie. Więc w momencie, gdy dojdziemy do tego pułapu, to nie pieniądze mają znaczenie. Zresztą ja poznałem wiele osób, które mogłyby robić to, co lubią, organizować swoją działalność czy wydarzenia wokół siebie, zarabiając minimalną krajową i też byliby w dużej mierze szczęśliwi, aczkolwiek oni to mówią, no ale zarabiając minimalną krajową, niestety odciągnęlibyśmy swoją uwagę od spełniania się na przetrwanie. To jakby weźmy pod uwagę, że jednak kryterium finansowe do pewnego poziomu ma ogromne znaczenie na nasze bieżące szczęście i zadowolenie takie z życia. No ale ta pasja mimo wszystko nas prowadzi przez te wszystkie wypalenia. Ja muszę się przyznać, że mi zajęło trochę ponad dwa lata od czasu, kiedy zwolniłem się z ostatniego kontraktu, który posiadałem, żeby wrócić do poziomu zarobków z tego kontraktu. Czyli ja dwa lata zarabiałem, w ogóle przez pierwszy rok zarabiałem znacznie mniej, dużo mniej poniżej, nawet minimalnej, jeśli to uśrednić przez całoroczne, dużo mniej poniżej minimalnej krajowej. Natomiast przez drugi rok dochodziłem do tych zarobków, które zarabiałem wcześniej jako menadżer kontraktowy. I co jest ważne, oczywiście pojawią się osoby, które mówią, no to za co żyłeś? No oczywiście po to się też ma partnera i żonę, żeby się wspierać. Miałem przez ten pierwszy rok bardzo duże wsparcie od strony żony, bo inaczej to po prostu nie miałoby sensu. No i jakieś tam oszczędności to już jest jakby inna kwestia. Natomiast idea jest taka, żeby decydować na tym etapie przejściowym. No bo jest tak, że na przykład możesz pracować na etat. To jest bardzo częsta sytuacja. Pracujesz na etat i wiesz, że on cię wypala, wiesz, że on cię niszczy. No ale próbujesz, szukasz tego, co lubisz, szukasz rzeczy, których nie lubisz, w myśl pierwszej zasady. No i sytuacja jest taka, że odkrywasz. Coś cię super kręci. Chcesz się w tym sprawdzić. I teraz strategia tutaj też obowiązuje właśnie. Rób tego więcej, co lubisz, mniej tego, co nie lubisz. Z etatu nie rezygnuj. Niech on cię dalej utrzymuje, bo zanim przejdziesz na to, co cię pasjonuje, może minąć naprawdę dużo czasu. A możesz zrobić tak, jak ja na przykład zrobiłem, gdy zapisałem się do Toastmasters. Odkryłem bardzo szybko, że przemawianie to jest to, co mnie super kręci. No ale nie mogę zarabiać na tym od razu, ale przez ten okres dwóch, trzech lat, gdzie naprawdę się rozwijałem, brałem wszystkie możliwe okazje do przemawiania. Wchodziłem w każdą możliwą rolę mówcy, robiłem szkolenia trenerskie, próbowałem pierwsze szkolenia swoje organizować, oczywiście bezpłatnie dla ludzi z organizacji. Po prostu robiłem więcej tego, co lubię i na razie nie mogłem robić mniej tego, czego nie lubię, ale to się po czasie zmieniło. Po prostu dałem sobie czas, dałem sobie cierpliwość, bo jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie presja otoczenia. Otoczenie może cię, że tak powiem, wkręcić w to, co wszyscy robią w otoczeniu twoim, najbliższym, wkręcić w to, że to jest fajne i wkręcić ciebie w to, co lubisz. Więc zwracaj na to uwagę, bo to jest dość istotne. Na zasadzie, nie wiem, skończyłem studia na jakimś tam kierunku, lubię to, co się działo na studiach, lubię to, co, chociaż trochę się może wypaliłem, ale lubię to, co robiłem na studiach, więc taka powinna być moja praca. To może niekoniecznie być prawdziwe, więc zwróć uwagę jeszcze na tą pasję. Rób więcej tego, co lubisz, mniej czego nie lubisz. Trzecia zasada. Nie słuchaj innych. Nie słuchaj tego, co inni ci mówią. I tutaj zacznijmy od może takiej kwestii bardziej formalnej. Formalna kwestia to są, robimy sobie czasem testy, quizy psychologiczne, zawodowe. Ja certyfikowałem się z takiego polskiego narzędzia do testowania osobowości, do sprawdzania tego, jaką mamy osobowość, opartego na Wielkiej Piątce. I teraz może to zabrzmi jak takie trochę głupie przechwalanie się, ale Wielka Piątka jako jedno z niewielu narzędzi psychologicznych daje naprawdę dobre, przewidywalne wyniki, na których można oprzeć pewne oczekiwania, pewne prognozowanie tego, kim naprawdę jesteśmy, jak nasza osobowość się kształtuje. No i testy, które są oparte na Wielkiej Piątce i są dobrze skonstruowane, no faktycznie dają dobre odpowiedzi tego, kim jesteśmy, do jakiego środowiska pracy się nadajemy, jakie środowisko pracy jest zgodne z naszymi naturalnymi preferencjami. Ciężej zmienić nasze naturalne preferencje, a w zasadzie bardzo ciężko zmienić nasze naturalne preferencje, prawie się tego nie da, wymaga to silnej walki samym ze sobą. Dużo ciężej to zmienić, niż zmienić po prostu środowisko pracy. Więc zacznijmy od tych formalnych testów. Robimy sobie testy typu Enneagram albo tam te 16 personalities, czyli Myersa-Briggsa, cała ta struktura. I ta struktura jest bliższa horoskopom niż prawdy. Ona coś tam mówi, oczywiście te testy właśnie 16 personalities, czyli tam Myersa-Briggsa, tam INTP, ENTP i tak dalej. Gdzieś to się tam kulturowo w internecie przyjęło, żeby robić sobie te testy, żeby się w jakiś tam sposób identyfikować. Powiedzenie, że to nie jest prawdą, nie oddaje do końca tego, jak one w specyficzny sposób opisują osobowość, bo mogą być trafne w pewnych zakresach, ale nie są na tyle precyzyjne, żeby na ich bazie podejmować sensowną decyzję. Tak jak mówię, są bliższe horoskopom niż tego, jak faktycznie może wyglądać taki test, na którego bazie możesz oprzeć swoje na przykład dążenia do zmiany swojego otoczenia. Tak samo mamy pewne metodologie stylów uczenia się. Oczywiście mogłeś gdzieś tam sobie zrobić test, że jesteś słuchowcem, wzrokowcem, kinestetykiem. To nie ma potwierdzenia. Te style, te modele, one nie mają potwierdzenia w gdziekolwiek, można powiedzieć, o twardej nauce w psychologii czy psychometrii. One właśnie w psychometrii nie znajdują swoich potwierdzeń. No nie ma czegoś takiego do końca, jak style uczenia się. Więc to też nie do końca działa, to też nie do końca pomoże ci podjąć sensowną, racjonalną decyzję, więc to nie jest tak, jak właśnie inni ci mówią, więc nie słuchaj się innych, chyba że masz pewność naukową, pewność, że test daje możliwie obiektywne i sensowne, naukowo sprawdzalne, weryfikowalne wyniki, wtedy możesz podjąć decyzję, robiąc taki test, do zmiany otoczenia, która będzie bardziej zgodna z twoimi naturalnymi preferencjami. I to jest pierwsza strona tego argumentu. Druga strona tego argumentu jest taka, że na poziomie swoich podstawowych potrzeb i emocji możesz nie różnić się znacząco od swojego otoczenia. Możesz być bardzo podobny do ludzi, z którymi się wychowałeś, ludzi, którymi się otaczasz. Natomiast to jest taki bazowy poziom, że na poziomie tych podstawowych potrzeb, emocji jesteś podobny do swojego otoczenia. I na takim podstawowym poziomie też wszystkie zasady efektywności będą na ciebie działały. Efektywne planowanie, robienie sobie terminarza i tak dalej. Natomiast myk polega na tym, żeby siebie obserwować, bo twoi znajomi mogą być leniwi z zupełnie innych powodów niż ty. Ty możesz być leniwy, bo na przykład praca po prostu do ciebie nie pasuje, bo cię wypala, bo cię nie pasjonuje. Dlatego właśnie chodzi mi o to, żeby obserwować siebie, a nie innych. Nie słuchać się innych, bo inni mogą być leniwi z innych powodów niż ty. Inni mogą być zniechęceni do pracy z innych powodów niż ty lub inni mogą być zachęceni do pracy z innych powodów niż ty, na takim głębszym poziomie niż powierzchownym. Więc pamiętaj, żeby nie słuchać się innych, tylko mieć cały czas wgląd w siebie. Czwarta zasada. Liczy się samoświadomość, a nie doświadczenie. I tutaj od razu pojawia się takie hasło, które słyszę bardzo, bardzo często. Pracuję tutaj po to, żeby zdobyć doświadczenie. I to jest, wydaje mi się, chyba najbardziej takim destrukcyjnym powiedzeniem, taką frazą, taką rzeczą. Pracuję tylko po to, żeby zdobyć doświadczenie. Nie pracuje się po to, żeby zdobyć doświadczenie. Celem pracy nie może być doświadczanie. Bo to jest absolutny bez sensu. To w ogóle kupy się nie trzyma. Na zasadzie ta praca bardzo szybko cię wypali. To jest bez sensu. To jest marnowanie czasu. Jakie to doświadczenie, którego nie wykorzystasz później w swoim życiu? Które będzie pustym doświadczeniem? Które będzie doświadczeniem porażki, które będzie rozczarowaniem? To jest proszenie się o rozczarowanie. Lubisz swoją pracę? No jeśli nie, to po co ci to doświadczenie? Chcesz się rozwijać w zawodzie, którego nie lubisz, który wykonujesz z konieczności? Banał, racjonalizacja, którą powtarzamy sobie, żeby nie mieć takiego poczucia zagubienia zawodowego, bo mamy takie coś, że mamy takie poczucie zawodowe. Jeśli nie wiemy, co nas kręci, jeśli nie wiemy, jak to zmonetyzować, to miewamy takie zagubienie zawodowe. Każdy jest zagubiony zawodowo. Nie ma w tym nic złego. W którymś momencie życia oczywiście. Mało kto się do tego przyznaje w otwartej rozmowie. Bo jakby, no jesteśmy w tej pracy. No nie przyznamy się swojemu szefowi, że jesteśmy tutaj tylko po to, bo nie wiedzieliśmy, co robić. Była pierwsza praca, pierwsza rozmowa kwalifikacyjna, na którą mnie zaprosili i która wyszła ok, i zgodziliśmy się pracować wspólnie ze sobą. Po trzecie, bardzo ważne jest, czego unikamy i czego się strasznie boimy podświadomie, żeby się celowo pogubić, celowo poszukać, celowo robić, dążyć do zmiany, poskakać trochę w którymś momencie swojego życia, wczesnym najlepiej, wtedy najmniej ryzykujemy w cudzysłowie, no bo w momencie, gdy mamy 30 parę lat, zobowiązania, rodziny, to jest to bardziej skomplikowane, bo musimy myśleć o kimś jeszcze. Natomiast ten wyświechtany slogan o zdobywaniu doświadczenia zawodowego trzeba zastąpić samoświadomością, budowaniem poczucia własnej wartości, tego, co kręci mnie, pewności siebie, tego, co lubię, co nie lubię. Więc robienie świadomie ruchów, by lepiej się poznać w różnych aspektach, jest po prostu rozwiązaniem. Więc samoświadomość, a nie doświadczenie. No i nie oszukujcie się. Piąta zasada. Sojusznicy są w bardzo niespodziewanych miejscach. To jest coś, czego nauczyłem się bardzo szybko w mojej karierze menadżerskiej, co mega też mnie zaskoczyło. Po pierwszym etapie, kiedy prowadziłem na samym początku, tuż po wyjściu z technikum, swoją działalność, tak naprawdę nie miałem doświadczenia takiego typowo etatowego do momentu, gdy moja pierwsza działalność po prostu mi kompletnie nie wyszła, ale o tym już opowiadałem kilkakrotnie przy okazji różnych animacji czy podcastów, więc nie będę tego powtarzał. Natomiast chodzi o to, że bardzo szybko nauczyłem się, że ten strasznie zły dyrektor, z którym wszyscy walczyli, którzy wszyscy na niego pluli, on nad wszystkimi w cudzysłowie się znęcał, to atmosfera była bardzo toksyczna, napięta. Tak, szefowie czy też dyrektor w jakimś tam stopniu odpowiada za tą atmosferę. Natomiast jest taki jakiś dziwny nurt w ogóle rywalizowania z przełożonymi, traktowania ich jako ludzi gorszych, nawet jak oni wywodzą się z tego środowiska i po prostu awansowali z jakiegoś powodu. No i myk polega na tym, że traktuje się ich często jak wrogów, przeciwników, ludzi, którzy przeszkadzają, ludzi, którzy komplikują rzeczy, na pewno nie ułatwiają, po co oni tu są i tak dalej. To jest myślenie ludzi etatowych na najniższym poziomie, bardzo często. I oczywiście jest prawdą, że bywają przełożeni którzy są świernięci i naprawdę nieprzyjemni i toksyczni. Tak, oczywiście, którzy dążą do zadeptania, nie wiem, nie lubią cię i tak dalej. Tak, to jest prawda, są tacy ludzie. Natomiast weź pod uwagę fakt, że jeśli myślisz racjonalnie, jeśli starasz się osiągnąć coś w danym miejscu, w danym zawodzie, w danych strukturach, to popatrz na to, co oni robią, że awansowali. Muszą coś robić takiego, co sprawia, że szefostwo, na przykład dyrektorzy, szefostwo dostrzega ich wartość. Myśl o nich jako o sojusznikach na dwóch poziomach. Jako cichych nauczycieli, czyli patrz na to, co robią, bo jeśli powtórzysz to, co robią, to być może jesteś w stanie, możesz powtórzyć oczywiście ich błędy, ale możesz też powtórzyć ich sukces. Jeśli startujesz od niskiego stanowiska, patrz na to, co robią, ucz się od nich, ucz się, co robić, czego nie robić, jak działać. To jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz, to po prostu mogą być twoi sojusznicy w firmie. Mogą ci pomóc, mogą cię pociągnąć, mogą w jakiś sposób przysłużyć się twojej świadomie, twojej edukacji, twojemu rozwojowi. Więc nie ignoruj tego. Nie wpadaj w taki ciąg negatywny po prostu tych pracowników na najniższym szczeblu, którzy ciągle marudzą, ciągle narzekają na to, jaki to ten szef jest głupi, rzucają tymi wszystkimi dowcipami. Ile ja dowcipów po prostu nasłuchałem się o tym, jacy dyrektorzy są. Szkoda gadać. A to często na drugim śniadaniu. Ale to po co? No nie? W zasadzie po co sobie utrudniać życie? No więc sojusznicy są w bardzo niespodziewanych miejscach. Pamiętaj o tym. Szósta zasada. Możesz zarobić pieniądze, ale nie odkupisz czasu. Bardzo prosta zasada. Nie idzie się do pracy, żeby zarabiać pieniądze. Pieniądze zawsze można zarobić w którymś momencie życia. No chyba, że żyje się w bardzo skomplikowanej rzeczywistości politycznej. Jeśli nie, to pieniądze zawsze można zarobić, ale czasu nigdy się nie cofnie. Więc jeśli jesteś w miejscu, które marnuje twój czas, w którym cię nie szanują, które cię wypala, to wiedz, że tego czasu nigdy nie cofniesz. Jeśli jesteś w firmie i trzyma cię tylko wypłata, znajdź sposób, żeby się z tej firmy katapultować jak najszybciej i pójść gdzie indziej. Być może za mniejsze pieniądze, być może na własną działalność, być może w jakiś inny sposób wyjdź z tego miejsca. Szkoda twojego czasu, czasu nigdy nie odkupisz i doskonale to zacząłem rozumieć, jeszcze lepiej to rozumiem po tym, jak urodziło się moje dziecko. To momentalnie po prostu zrozumiałem, że czasu nie cofnę, więc trzeba bardzo mądrze tym czasem zawodowym i prywatnym bardzo mądrze grać. Brzydkie słowo marnotrawienie tego czasu może budzić taką niezdrową presję. I to też jest fakt. Jakby o tym porozmawiamy trochę inny, jak sobie poradzić z tą presją. Ale jeśli robisz to, co cię pasjonuje, no to nie masz z tym generalnie kłopotów i jesteś w stanie wtedy pogodzić budowanie rodziny, doświadczanie tego, jak na przykład dziecko się rozwija, a pracę zawodową. Natomiast miej tego świadomość, żeby trzeba wyważyć proporcje. Bo jeśli będziesz ciągle zapracowany, to potkniesz się o własne nogi. Będziesz tak szybko biegł, że po prostu wywrócisz się w którymś momencie. Dlatego skrajności w skrajność nie warto wpadać. Zawsze można zarobić pieniądze, ale nigdy nie odkupimy straconego czasu. Siódma zasada, nie walcz sam ze sobą. To gdzieś tam już się pojawiło wcześniej przy okazji robienia tych różnych testów, że mamy pewne preferencje osobowe, wynikające z naszej osobowości, wynikające z naszej genetyki, z tego, jak współpracujemy z ludźmi, z tego, jak zostaliśmy wychowani. Mamy miejsce, w którym czujemy się dobrze i jeśli chcemy na siłę coś zmieniać, stawiać się w trudnych sytuacjach, to róbmy to ze świadomością, że zawsze możemy się wycofać. To jest pierwsza rzecz, że zawsze mamy gdzie się wycofać, dlatego żeby nie walczyć samym ze sobą na upór, tak żeby nie zmieniać się na siłę, bo no jakby to się nazywa później już autosabotaż. Dochodzimy do sytuacji, w której sabotujemy się swoje wszystkie sfery życia tylko po to, żeby coś w sobie zmienić. I to na to cię uczulam, zwłaszcza w pracy. Nie walcz sam ze sobą. Jeśli zaczniesz walczyć, to zaczniesz ten autosabotaż. On bardzo często się przejawia w formie prokrastynacji, czyli odkładania tego wszystkiego, tylko dlatego, że się do czegoś zmuszasz, zaczynasz rzeczy nie lubić, zaczyna cię odpychać. Z jednej strony możesz usłyszeć, że by osiągnąć sukces, musisz sam się popychać do działania i ciągle pobudzać. Z drugiej strony jest tak, że jaki jest sens odnieść sukces w dziedzinie, która cię zupełnie nie kręci. No i to wszystko się gdzieś kołowo zakręca, więc nie walcz sam ze sobą. Siódma zasada i ósma zasada, depresja zawodowa i wypalenie zawodowe to naprawdę realna rzecz. I ona dotknie każdego, nawet największego pasjonata. Ona przyjdzie. Nie bądź zaskoczony, że to się pojawi. Natomiast jeśli jesteś pasjonatem, jeśli robisz to, co lubisz, przejdziesz to łagodnie. Będziesz w stanie wycofać się z tego i po jakimś czasie wrócić. Będziesz w stanie zrobić sobie wolne. I teraz to wypalenie zawodowe, ono charakteryzuje kilka takich zasad. Przede wszystkim musisz pamiętać o tym, że to nie jest twoja wina, że czujesz niechęć do tego, co robisz. Na tym etapie wypalenia. To jest z reguły wina albo niedostosowania siebie do swoich preferencji, do tego, co robisz. Może to być w tym kontekście też pobrnięcie za tą presją otoczenia, czyli robisz to, co nie jest dla ciebie i wypala cię to, bo wszyscy inni to robią, bo chciałbyś to robić, bo chciałbyś, ale niekoniecznie lubisz to robić. Ale to nie jest twoja wina, że czujesz taką niechęć. Ona przychodzi bardzo często w takich krytycznych momentach. Druga taka zasada, która łączy te wszystkie modele wypalenia zawodowego, potrzebujesz powiedzieć natychmiast o tym ludziom, z którymi pracujesz. Że czujesz, że się wypalasz, że czujesz, że coś jest nie tak w tej pracy. Jeśli powiesz to swojemu przełożonemu i jest normalnym człowiekiem, pomoże ci. Może ci nawet zarekomendować, żebyś się zwolnił i pomoże ci znaleźć pracę w innym dziale firmy, jeśli pracujesz w dużej korporacji albo w innym miejscu, wypisze ci fajną rekomendację. Jeśli dochodzicie do wniosku oboje, że coś tu nie gra i chyba nie da się tego uratować, to też jest racjonalne rozwiązanie. To nie jest porażka. I w ogóle poproszenie o pomoc to nie jest porażka. Może być tak, że przełożony da ci urlop, da ci czas, zastanowienie się na zregenerowanie siły, przeniesie, da ci inne zadania. Pomów. Nie brnij w ciemno w wypalenie zawodowe. Kolejna rzecz. Skup się na sobie, na swoich obowiązkach. Świat się nie zawali na tym, kiedy coś tam zawalisz w firmie. Po prostu. Skup się na sobie, na swoim zdrowiu, na swoim samopoczuciu. I znowu, ja zrozumiałem to bardzo dobrze, będąc rodzicem, że jest taka naczelna zasada, że szczęśliwe dziecko to szczęśliwy rodzic. Więc ja najpierw muszę zadbać o to, żebym ja był zadowolony z życia. A wtedy dziecko też będzie zadowolone ze mnie, bo będę miał z nim dużo lepszą relację. Będę dużo mniej toksyczności wkładał w tą relację, bo na przykład nie mogę się oderwać emocjonalnie od jakichś tam problemów, które się za mną ciągną. Więc szczęśliwy rodzic, szczęśliwe dziecko. Więc przenosząc tą zasadę na nurt zawodowy, szczęśliwa osoba, szczęśliwy pracownik, dobrze wykonane zadania w firmie, zadowolony przełożony. Więc to idzie w tą stronę. To nigdy nie idzie w drugą stronę. Szczęśliwy przełożony równa się szczęśliwy pracownik. Tego przełożenia nie jesteśmy w stanie już tak łatwo zrealizować. I kolejna rzecz, wypalenie zawodowe może być jakąś oznaką realnej depresji, zmian psychicznych, więc dobrze jest mieć z tyłu głowy, że można udać się do specjalisty, do psychologa, jeśli to jest problem z przepracowaniem jakiegoś sposobu myślenia, lub nawet do psychiatry, jeśli to jest problem z depresją. A o depresji realizowałem masę animacji, w których można rozpoznać u siebie pewne symptomy. Więc to tyle. Tych 8 zasad, czyli pierwsza zasada, nie wszystko jest dla wszystkich, czyli mamy swoje indywidualne preferencje, które sortujemy poprzez poczucie flow i znajdywanie rzeczy, których nie cierpię i których lubię. Druga rzecz, robienie więcej tego, co lubisz, mniej tego, czego nie lubisz. Truizm, ale on się przejawia później w strategii, żeby dążyć do tego, co lubię, nawet w czasie wolnym, po prostu jak najwięcej czasu inwestować, nawet jeśli nie przynosi to na pierwszym etapie zarobków, żeby zmienić swoje życie, nie zwalniać się od razu z pracy, która jest, po prostu jesteśmy tutaj dla pieniędzy, ale żeby poza pracą robić coraz więcej rzeczy, które lubię, tak, żeby faktycznie znaleźć jakiś model biznesowy czy firmę, która zatrudniłaby nas w tym miejscu, które nas absolutnie, na tym stanowisku, które nas absolutnie pasjonuje. Nie słuchaj się innych, trzecia zasada, dlatego że inni, oprócz paru kryteriów naukowych, które możemy przyjąć, inni nie powiedzą o nas prawdy i źle nas zdiagnozują, a my musimy dobrze się diagnozować, więc musimy słuchać się samych siebie przede wszystkim, skąd się biorą nasze emocje. Musimy identyfikować te rzeczy. Czwarta zasada, przede wszystkim nie pracuj tylko po to, żeby nabyć doświadczenie, tylko zyskuj samoświadomość, więc testuj dużo w swoim życiu zawodowym. Piąta zasada, sojusznicy są w bardzo niespodziewanych miejscach. Szósta zasada, możesz zarobić pieniądze, nie odkupisz czasu. Siódma zasada, nie walcz sam ze sobą, nie brnij w tą wojnę, bo zawsze ją przegrasz. I ósma zasada, wypalenie zawodowe to jest prawdziwa rzecz i ona dopadnie każdego w różnym stopniu, więc bądź na to gotowy i miej od razu plan działania. To wszystko, dzięki. No i słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu. Cześć.